Chwała Jezusowi. Dobrze jest z wami być i czytać Słowo Boże i studiować Biblię. Wiecie, jakiś czas temu słuchałem jednego z moich ulubionych poetów. Człowieka, mogę powiedzieć, właściwie w tym wypadku świeckiego, ale czasami lubię posłuchać, co napisze. I dotknęło mnie, kiedy w jednym ze swoich wierszy napisał, że Bóg musi być bardzo samotny. I napisał wiersz o tym, jaki samotny jest Pan Bóg. I o ile lubię tego poetę, o tyle nie zgodziłem się w tym, ale zacząłem o tym myśleć. Że Bóg przecież nie jest sam jeden. I autor ma rację co do jednej rzeczy, że Bóg jest jedyny, ale nie ma racji w tym, że Bóg jest samotny. Bóg nigdy nie był samotny i chcę wam powiedzieć, nawet zanim stworzył światy i wszechświaty, zanim powstało wszystko to, co teleskopy ludzkie ogarnąć nie potrafią, dokąd sądy nie potrafią dolecieć, dokąd radiowe promienie nie potrafią dojść, bezmiar wszechświata, zanim nasz Stwórca to stworzył, nie był nigdy samotny i nigdy nie było tak, że wiecie, Bóg gdzieś siedział na jakimś mega kosmicznym taborecie i drapał się w głowę i był sam. Nigdy tak nie było. To nie jest obraz Boga, którego pokazuje nam Słowo Boże. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, który mamy zapisany w naszym wyznaniu wiary. Dlatego, że mówimy w naszym wyznaniu wiary, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Mam nadzieję, że co jakiś czas sprawdzacie, w co my wierzymy jeszcze. Że wierzymy w trójjedynego Boga. Amen. Powiem w ten sposób, kiedy zaczynam mówić na temat Trójcy, mogę powiedzieć śmiało Trójcy Świętej. Jest Pan Panów, jest Król Królów, ale nie ma kogoś takiego jak Bóg Bogów. Z prostej przyczyny, że inni bogowie to są tak zwani bogowie. I właśnie dlatego, że oni są tak zwani bogowie, nie ma sensu o nich mówić i nie to będzie moim tematem. Kiedy mówię Trójca Święta, co wam przychodzi do głowy? Kiedy mówię trójjedyny Bóg, co wam przychodzi do głowy? O co tutaj chodzi? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ojciec, Syn, Duch Święty. Dzisiaj śpiewaliśmy niesamowitą pieśń. Boże Ojcze, chcę wywyższać Ci dziś. Śpiewaliśmy o Bożym Synu, śpiewaliśmy o Duchu Świętym. Wiecie, Efezjan 2,18 pokazuje nam pięknie coś, czego czasami nie zauważamy. Jest wiele ciekawych fragmentów Słowa Bożego, które pokazują nam trójjedynego Boga. Pokazują, że gdyby brakło jakiegokolwiek elementu w tym wersecie, nie byłby pełny. Albowiem przez Niego mamy dostęp, przez Niego, to znaczy przez Jezusa, w kontekście, żebyście wiedzieli, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Efezjan 2,18. I chcę zacząć bardzo ważnym wersetem. Kiedy mówimy słowo Trójca, to widzimy trzy. Kiedy mówimy trójjedyny Bóg, nadal tu jest to trój, nadal trzy mamy w naszej myśli, nadal wyobrażamy sobie liczbę trzy. I dlatego chcę rozpocząć jednym z ważniejszych wersetów Słowa Bożego. Szma Izrael, Adonai Elohim, Adonai Ha. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. A potem będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Pan jest Bogiem, Pan jedynie. My nie jesteśmy wyznawcami trzech bogów, żeby było jasne. Wiecie, biblijne chrześcijaństwo, praktycznie całe biblijne chrześcijaństwo wierzy w trój jedynego Boga, czyli skrótowo mówiąc, w Trójce. Albo innymi słowami możemy też powiedzieć, ma charakter trynitarny. Czyli wierzymy w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego jako w Boga. I kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy chciałem przygotować o tym nauczanie i patrzyłem na różnego rodzaju wersety biblijne, kiedy w mojej głowie kotłowały się różne myśli, kiedy się modliłem wczoraj przez kilka godzin spędziłem czas, aby prosiłem Boga, aby dał mi w tej sprawie mądrość, aby dał mi w tej sprawie takie jasne widzenie, bym mógł się z wami jako wasz brat i ten, który tutaj prowadzi słowo, podzielić tym, jako pastor, że tak rzeknę. Chciałem, aby stać na gruncie pełnym takiej biblijności, abyście czuli, że to, co mówię, przemawia ze Słowa Bożego. I to jest, wiecie, wejście na Boży grunt. Kiedy zaczynasz mówić o trójjedynym Bogu, czyli o Trójcy, człowiek przestaje czuć się pewnie, ponieważ zawodzi ludzka logika, zawodzi ludzka matematyka, zawodzi ludzki sposób ułożenia sobie klocków tak, żebym rozumiał, o czym mówię. Zawodzi. Czujemy, że dochodzimy do tematu, który nas przerasta, że dochodzimy do jednej z tych rzeczy, które rzeczywiście trzeba przed Panem spędzić czas, aby wejść w to tak, jak należy. Chcę powiedzieć w ten sposób. Trójjedyny Bóg, czy Trójca, jeszcze raz powiem, to, chcę, żebyście teraz to usłyszeli, to jest objawienie słowa, a nie wynik naukowych obliczeń. To jest to, co objawia nam Bóg o sobie, a nie wynik jakichś naukowych badań, obliczeń, ludzkiej logiki czy sprytu religijnych organizacji, że sprytnie tak sobie to ułożyliśmy, że wyszło nam, że mamy Trójcę. Nie, jest to Boże objawienie. Trójca czy trójjedyny Bóg to jest objawienie ze Słowa Bożego. Biblia objawia nam, że Bóg jest Bogiem trójjedynym. I wiecie, czasami ktoś powie, wymyślił sobie, czytałem kiedyś taki artykuł ludzi, którzy nie wierzą, że Bóg jest trójjedynym Bogiem, którzy powiedzieli, że dawno temu historyczne kościoły wymyśliły sobie Trójcę dla zarabiania lub zarządzania ludźmi, ale zastanówmy się logicznie, czy Trójca jest potrzebna, żeby zarabiać albo kimś zarządzać? Czy żeby komuś wyprać mózg, potrzebne jest takie skomplikowane myślenie? Wiecie, myślę, że żeby zarządzać ludźmi, to wystarczy co innego. Właśnie na odwrót, wystarczy robić to, co robią sekty, które nie wierzą w trójjedynego Boga, czyli wystarczy raczej krytykowanie, oparcie wszystkiego na krytyce i straszenie ludzi piekłem czy jedynozbawczością swojego wyznania. Czyli tylko my. Gdzie kiedy słyszę, że jakiś kościół, organizacja czy zgromadzenie mówi, że jesteśmy jedynymi, którzy posiedli pewność zbawienia i drogę prawdy, już wiem, że gdzieś się mylą. Ponieważ jedynym, który to posiada, jest Jezus. Musisz przyjść do Jezusa. Nie ma organizacji, która ma kartotekę zbawienną. Teraz kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć. Pierwsza wielka prawda, którą wam powiedziałem o trójjedynym Bogu. Trójjedyny Bóg, jeszcze raz to powtarzam, jest wynikiem objawienia ze Słowa Bożego, nie obliczeń i nie sprytu i nie ludzkiej logiki. Druga rzecz, żeby było jasne, słowa Trójca nigdzie nie znajdziecie w Biblii. Możecie trzepać hebrajskie, greckie, polskie, czeskie, angielskie i niemieckie. Nigdzie nie znajdziecie słowa Trójca w Biblii. Słowo Trójca zostało użyte jakieś 100 lat plus minus, różnie tam uczeni i historycy piszą, po Panu Jezusie, tylko po to, aby wyjaśnić tym słowem naturę Boga, która nam się objawia z Biblii. Słyszycie mnie, przyjaciele? Bóg objawia nam się z Biblii i żeby człowiek mógł to jakoś wyjaśnić, użył takiego słowa. Ale tego słowa nie ma w Biblii i to słowo pokazuje nam naturę Boga, żebyśmy mogli ją zrozumieć. Wiara w Trójce jest bardzo ważna dla Kościoła. Ktoś powie, ja wiem, czy to jest ważne, czy my wierzymy w Trójce, czy nie wierzymy. Chcę wam powiedzieć, to, czy w nią wierzymy, czy nie wierzymy, sprawia, czy jesteśmy biblijnym, czy niebiblijnym Kościołem. Dlaczego to jest ważne? Wiara w trójjedynego Boga, czy w Trójce, to jest wiara w jedność Boga, słuchajcie mnie uważnie, w jedność Boga, w boskość Jezusa i w osobowość Ducha Świętego. Musicie jeden z tych punktów podważyć, żeby usunąć wiarę w trójjedynego Boga, w Trójce. Jeszcze raz powtarzam, wiara w Trójce to jest wiara w jedność Boga. To, co czytaliśmy, że Bóg jest jeden, to jest wiara w boskość Jezusa i w osobowość Ducha Świętego. Żeby podważyć Trójce, najpierw musisz podważyć albo jedność Boga, albo boskość Jezusa, albo osobowość Ducha Świętego. Czyli albo musisz powiedzieć, że Bóg nie jest jeden i mamy trzech bogów i dlatego Trójca na przykład jest złym określeniem czy złą nauką, albo musisz podważyć boskość Jezusa i powiedzieć, że Jezus był, nie wiem, tak jak na przykład nauczają świadkowie aniołem, czy tak jak nauczają inni, nie wiadomo co tam jeszcze na jego temat wymyślają, wielkim nauczycielem i co tam tylko. Musisz podważyć boskość Jezusa w każdym razie, żeby podważyć prawdę objawioną o trójjedynym Bogu, albo musisz podważyć osobowość Ducha Świętego. A więc zawsze, kiedy cię spotkacie kogoś, kto nie wierzy w trójjedynego Boga, będzie podważał jedną z tych rzeczy. Będzie mówił, że Duch Święty nie jest osobą, tylko jest, nie wiem, wiatrem, mocą, siłą, co tam tylko. Będą mówić, że tak, ale tylko Jezus, albo Jezus to anioł, albo coś tam. Albo będą mówić, że Bóg to nie może być trójjedyny, no bo przecież jest jeden. W każdym razie, którąś z tych praw trzeba by było podważyć i tym się teraz nie będę zajmował. Nie stoję tu po to, żeby coś podważać. Teraz, żeby było bardzo ważne, Trójca czy trójjedyny Bóg, to nie są jakieś, żebyście jasno rozumieli. Mam nadzieję, że wszyscy z was na sali dobrze rozumią język polski. Jeśli nie rozumiem, jeśli ktoś tu jest, kto przeważa raczej język czeski i bardziej go rozumie, to mam nadzieję, że na spokojnie będziecie mogli tego posłuchać albo spytać później, że czegoś nie zrozumieliście, bo to bardzo ważne rzeczy, które dzisiaj do was mówię. Trójca to nie są jakieś trzy fazy Pana Boga albo etapy przejściowe Boga. Bóg to nie jest coś, wiecie, że jest najpierw jajeczko, potem gąsienica, a potem motylek. To nie są jakieś trzy fazy Pana Boga, przez które Pan Bóg przechodzi, abyśmy mogli coś tutaj zrozumieć. Jako Kościół wierzymy w jednego Boga. Amen? Jest jeden Bóg. Amen? Wierzymy w jednego Boga, a nie wierzymy w tryteizm, to się nazywa. Tryteizm, czyli trzech bogów. Czyli niewłaściwe nauczanie na temat trójjedynego Boga może prowadzić do herezji, która nazywa się tryteizm i doprowadzić do tego, że uwierzycie, że modlicie się do trzech bogów. I dojść do miejsca, gdzie sobie powiem, będę sobie mógł wybrać, do kogo się dziś pomodlę. W poniedziałek się modliłem do Ojca, to dziś się będę modlił do Ducha Świętego. I zaczynamy się staczać w naszym myśleniu. Coś, co się nam wydaje logiczne, staje się zamieszaniem. Bóg jest tylko jeden, jeden, jeden. I my nie wierzymy w tryteizm, wierzymy w jedność Boga. Bóg jest jeden i tylko jeden, jest jeden w trzech osobach i one są współistotne sobie. Amen. Współistotne sobie. Nie tylko są współistotne sobie, ale i świadome swojego istnienia. Świadome tego, że istnieją. To jest bardzo ważne. Bóg nie jest jakąś mocą, siłą, która ma jakieś elementy, których jest nieświadoma, elementy mocy, która działa automatycznie, czy coś takiego. Są nie tylko współistotne, ale świadome swojego istnienia. I to jest ważne, dlatego że wiecie, Bóg nie jest kimś z rozdwojeniem jaźni. Czy rozstrojeniem jaźni, co już brzmi zupełnie dobrze. Czy właściwie źle. Rozstrojenie, prawda? Kiedy pianino jest rozstrojone, to je trzeba zestroić, ponieważ nawet najlepszy pianista, jakiego znam, czyli Miriam, nie potrafiłaby naraz na trzech pianinach grać. Dobrze mówię, Miriam? Tylko na jednym. Jak jest rozstrojone, to trzeba zrobić, żeby się stało jedno. Harmonia. I kiedy mamy dogmatycznie rozstrój, to przestajemy widzieć jedynego Boga. To jest ważne. Bóg jest jeden. Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Trójca to nie są jakieś trzy niezależności, ale to jest boska jedność. Jeśli jest definicja słowa jedność, to jest to właśnie Pan Bóg. On jest Bogiem jedynym, On jest Bogiem jeden i On jest wielką jednością, ale jest Bogiem trójosobowym, ma trzy osoby współistotne sobie, świadome siebie wzajemnie. I teraz głębiej chodźmy w to nauczanie. Kolejna prawda, którą chcę z wami podzielić. Trzy osoby Trójcy, czyli te trzy osoby są oddzielne. Oddzielne, współistotne, ale mają jedną boskość. Jedną boskość, jest jeden Bóg. Teraz ktoś zapyta, okej, w takim razie co to jest osoba? Mogę użyć prawnego terminu osoby. Na przykład zauważyliście, że czasami używa się w biznesie czy w opisywaniu jakichś rzeczy, które człowiek czyni urzędowo, prawnie i tak dalej, potrzebne jest jakoś zrozumieć słowo osoba, prawda? Osoba, jesteś osobą czy nie? Teraz będziesz wiedział, czy jesteś. Osoba to ktoś, kto ma zdolność do czynności i odpowiedzialności. Że gdyby osoba miała tylko zdolność do czynności, to właściwie komar też by był osobą. No bo może tak usiedź, że nie będziesz spał do rana. Byłby osobą, ma zdolność do czynności. Natomiast nie ma zdolności do odpowiedzialności. To jest oczywiście jakaś tam definicja. Można by było, wiecie, zamiast kazania zamienić dzisiejszy wykład w lekcję filozofii i samą osobą zająć się w dwugodzinnym wykładzie z przerwą na kawę, ale was to przecież nie obchodzi. Nie o to chodzi. Ale osoba to jest ktoś, kto ma zdolność do czynności i odpowiedzialności. A więc osobą nie może być rzecz, i to jest teraz ważne, jakaś siła, moc albo zwierzę. I o ile ze zwierzęciem nie mamy dziś problemu, z rzeczą raczej też nie mamy problemów, o tyle z tym, że moc jakaś czy coś często Ducha Świętego w ten sposób się obraża. Wiecie, patrząc dalej na Pana Boga, parę pytań, którymi chcę was poprowadzić w głąb dzisiejszego nauczania Słowa Bożego. Bóg jest naszym Stwórcą. Amen, czy nie? Zgadzacie się do tego miejsca? Bóg jest naszym Stwórcą, Bóg jest naszym odkupicielem i Bóg jest tym, który nas uświęca. Bóg nas stworzył, zgadzacie się? Bóg nas odkupił i Bóg nas uświęca. Ani stworzenie, ani zbawienie, ani uświęcenie nie są możliwe bez Boga. Żadna z tych praw nie jest możliwa bez Boga. Bóg stworzył świat, i stworzył człowieka, człowiek upadł. I to nie jest czas na nauczanie teraz historii zbawienia, ale upadł, krótko mówiąc. Jezus zbawił świat i człowiek może to przyjąć. To nie jest czas na nauczanie teraz znowu o zbawieniu. Idziemy dalej. Duch Święty poucza, prowadzi i wprowadza w uświęcenie. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa w charakterze i w uczynkach. To jest słowo uświęcenie. Czyli oddzielanie się od świata. Tak jak kiedyś powiedziałem tą Bożą prawdę, że człowiek buduje zawsze mur. Każdy z was swoim życiem buduje mur. I albo budujemy mur, który nazywa się świeckość i grzech i oddzielamy się od Boga, bo Słowo Boże mówi, że grzech oddziela nas od Boga. Jest tak czy nie? Albo budujemy mur, który nazywa się uświęcenie, a być świętym to znaczy być oddzielonym i oddzielamy się dla Boga, dla Jego celów i Jego woli. Amen. Który z tych murów budujecie? To do czegoś wasze życie zmierza. Twoje i moje. I dzięki temu człowiek może żyć dla Boga. I teraz widzicie, przyjaciele, bracia, siostry, w każdym z tych wydarzeń, czyli stworzenie, zbawienie i uświęcenie, trójjedyny Bóg ma swój udział. W każdym. Zabierzcie jedną z tych osób Trójcy Świętej, a wszystko macie w chaosie. Bez Jezusa nie powstałby świat. Przez Niego, dla Niego jest. Bez Jezusa nie powstałby świat. Bez Ducha Świętego nigdy nikt z was nie powiedziałby, że Jezus jest Panem. Bez Boga nigdy i nikt z nas nie mógłby być świętym, ani w ogóle być. Człowiek potrzebował to jakoś zebrać te myśli, powiem po naszemu, do kupy. Potrzebował to jakoś wyrazić. i tak zwane atanazyjskie wyznanie wiary z IV wieku naucza nas to, co próbuje tu powiedzieć i zaczyna pokazywać nam tą prawdę o trójjedynym Bogu i zaczyna od tego, że Bóg nie został stworzony. Zgadzacie się? Bóg jest bez początku, bez końca, jest wieczny. Nigdy nie został stworzony. Nigdy nie było momentu, że ktoś, jakiś większy ktoś, pomyślał, że stworzy jakiegoś mniejszego ktośa, który będzie naszym Bogiem. Wchodzimy, widzicie, w baśnie w tym momencie. Bóg nie został stworzony. Druga rzecz, Jezus nigdy nie został stworzony. Wasz Zbawiciel, Pan Jezus, nie jest stworzony, nie jest stworzeniem. Czasami, kiedy słuchasz wierzących ludzi, to ludzie czasami bardzo lekko rzucają dwoma słowami. Bóg, diabeł, nie wiem, czy zauważyliście. Jadą gdzieś, mówią, no wiesz, bo diabeł to, bo diabeł tamto, bo diabeł siamto, ale Bóg to i tamto, i tamto. Jest tutaj jeden problem w takim czymś. Czasami diabeł staje się jakby prawie równy Bogu, kiedy ludzie mówią o nim. Oczywiście jestem złym, to nie mówią ludzie, którzy chcą czcić diabła czy coś, ale czasami zapominają, że Bóg i diabeł to jest taka różnica, jak wiecie, wybuch supernowej w kosmosie i iskra z zapałki. To świeci i tamto świeci, ale są zupełnie różne światła. Chociaż moje porównanie nie pokazuje całej tej różnicy, raczej ją umniejsza. Bóg jest stwórcą, a diabeł jest tylko stworzeniem. On ma początek. Mało tego, może to słabo teologicznie brzmi, ale mogę powiedzieć, widzimy w objawieniu jego koniec. Chociaż ten koniec też jest wieczny. Bóg nie został stworzony i Jezus nie został stworzony i Duch Święty nie został stworzony. Nie są stworzeniami. To jest Bóg. I teraz Ojciec jest wieczny, jak powiedziałem, bo już mówiłem, nie został stworzony. To, co jest podważane, Jezus jest wieczny i Duch Święty jest wieczny. Ojciec jest wszechmocny, Syn jest wszechmocny i Duch jest wszechmocny. Amen? O żadnym z nich nie można powiedzieć, no nie. Nie są trzema istotami, ale jedną. Bóg nie jest trzema bogami, jeszcze raz powtarzam. Jest jednym Bogiem w trzech osobach. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Ojciec jest Panem, Jezus jest Panem i Duch Święty jest Panem. Ojciec nie został stworzony ani zrodzony, Syn nie jest stworzony, ale został zrodzony. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna i nie jest stworzony, nie jest zrodzony, ale jest działający. I to jest ta definicja Trójcy. Nie ma, żeby było jasne, trzech ojców, trzech synów albo trzech Duchów Świętych. Nikt w Trójcy nie jest pierwszy, ważniejszy. Są współistotni. W tym sensie pierwszy i ważniejszy to mówię. W sensie, że ktoś jest jakby tym, który może powiedzieć, ale ja pierwszy. Są jednością, dlatego Bóg jest jeden w Trójcy i Trójcą w jedności. Ojciec, Syn i Duch Święty jednak się różnią. Mamy trzy osoby, ale jedną istotę. Jako istota Bóg jest jedno. Istota, powiem jeszcze raz w sensie polskim, dla tych, którzy może mają problem z językiem polskim. Jako istota są jedno. Jako osoby się różnią. Dawno temu taki człowiek, który nazywał się Jan z Damaszku, mówił w wykładzie, który zatytułowany był Wykład wiary prawdziwej, takie piękne słowa, niesamowicie to powiedział, że Bóg jest, posłuchajcie, Bóg jest niepodzielnie rozdzielony. To jest Boży. Człowiek próbuje czasami coś zrozumieć i ma naprawdę problem, kiedy wychodzi wyżej niż to jego światełko w głowie. Wiecie, czasami, do czego tutaj zmierzam teraz, bo chcę znowu w naszym nauczaniu na temat Trójcy powiedzieć taką prawdę. Czasami ludzie tak podkreślali jedność Boga, że z czasem dochodzili do herezji w drugą stronę. Czyli jakby przestali się martwić, że ich jest trzech i nie błądzili w tamtym kierunku, ale szli w drugą stronę i czasem tak podkreślali jedność Boga, że dochodzili do herezji w drugą stronę i to ma swoją nazwę. Nazwa pochodzi od pewnego biskupa, który zaczął tego nauczać. Nazywał się Sabeliusz. I nazywa się to sabelianizm. Brak rozróżniania osób boskich, czyli sabelianizm. On nauczał, że Ojciec, Syn i Duch Święty to przejawy jednej i tej samej osoby. Czyli już nie był jedyny Bóg, tylko przejawy tej samej osoby. I sabelianizm czyni z Biblii, gdyby według nauk biskupa Sabeliusza czytać Słowo Boże i tłumaczyć, to czyni z Biblii jeden wielki bełkot. Bo wiecie, to jest tak, kiedy rozmawialiśmy o Duchu Świętym, to gdyby przyjąć nauki na przykład organizacji Świadków Jehowy, to niektóre wersety byłyby bełkotem. I lekko z Biblią można udowodnić, że Duch Święty jest Bogiem. Teraz nie o tym mówimy, ale byłyby bełkotem, na przykład nie mocą i siłą, lecz Duch Pański sprawi to. Gdyby Duch Boży był mocą, to wtedy Biblia byłaby bełkotem. Nie mocą i siłą, ale mocą. I tak dalej. Ale to nie jest teraz ten temat. W tym kierunku teraz nie idziemy. Jeżeli popatrzymy, mówimy o sabelianizmie, czyli Biblia staje się bełkotem, dlatego że Słowo Boże mówi nam tak, że Bóg tak ukochał świat, że dał Syna. Syn żyje na ziemi, a potem wraca do Ojca. Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego. Zgadza się czy nie? Tak macie? Wiecie, autor książki, nie wiem czy słyszeliście o tej książce Doktryny Biblijne, świetnie zauważył i pięknie to pokazał, że modlitwa arcykapłańska Jezusa, czyli z 17 rozdziału Ewangelii Jana, gdyby czytać w wersji tej sabelianistycznej, czyli tego biskupa, który zaczął nauczać, że Bóg jest po prostu taką ogromną, to jak już powiedziałem, nauczał, że Ojciec, Syn i Duch Święty to przejawy jednej i tej samej osoby, czyli gdyby według niego zacząć czytać, to mamy totalny bełkot. Przeczytam wam, jak brzmi prawdziwie. Na przykład przeczytajmy 3 wersety z 17 rozdziału Jana. 4, 5 i 24 na przykład. Czytam 4. Ja ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Kto to mówi? Syn mówi do Ojca. A teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał. Syn mówi do Ojca. 24 teraz. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, mówi teraz o Kościele, o uczniach, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I to mamy właściwe tłumaczenie. Teraz, gdyby sabelianizm był prawdą, to wam przeczytam teraz, jakby to brzmiało. Oczywiście tego nie ma w Biblii, to jest przekręcone, żebyście zobaczyli, jak źle by to brzmiało. Tak by się Jezus musiał modlić. Ja siebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które sobie dałem do wykonania. A teraz ja otoczę mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u siebie pierwej, zanim świat powstał. Ja chcę, aby także ci, których sobie dałem, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, które sobie dałem, bo umiłowałem mnie przed założeniem świata. Ma sens? Komentarza nie trzeba dalej. Idziemy dalej. Popatrzmy teraz na Słowo Boże od samego początku. Jak się zaczyna Słowo Boże? Pierwsze 3 słowa Biblii jakie są? Dokładnie. Bereszit, czyli początek. Bara, czyli czasownik hebrajski, stworzył. I mamy tutaj słowo Elohim. Czyli na początku Bóg stworzył. Na początku Bóg stworzył. I mamy właśnie to słowo, na które tu zwracałem uwagę, Elohim. Teraz widzicie, Elohim to jest rzeczownik w liczbie, wiecie jakiej? Mnogiej. My. Czyli Elohim to nie jest pojedyncza liczba, ale mnoga, rozumiecie to? My. Czyli Żyd, który się modlił, mówiąc Elohim, on wiedział, że mówi w liczbie mnogiej. Chociaż, wiecie, język hebrajski potrafi zaskakiwać i można było do różnych myśli, że ja teraz nie pójdę w tym kierunku, ale mogę wam ciekawostkę powiedzieć. Nie wiem z kolei, czy wiecie, że w języku hebrajskim, jeśli chodzi o Ducha Świętego, mamy rodzaj żeński, a nie męski. Wiedzieliście o tym? Teolodzy kiwają głową, że tak. Ja jak się dowiedziałem o tym w szkole, to 3 razy sprawdzałem. Pamiętam lata temu, ale czytam, patrzę, no nie no. Język hebrajski zaskakuje. Ale wracamy do naszego trójjedynego Boga. Żaden z Żydów nie zgodziłby się, że jest więcej niż jeden Bóg. Koniec. Powiedzieć Żydowi, że jest więcej niż jeden Bóg, to jest totalna herezja. Nawet nie ma dalszej rozmowy. Ale on, modląc się Elohim, wiedział, że mówi w liczbie mnogiej. Wiedział, że nie mówi w liczbie pojedynczej. Teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, faryzeusz z faryzeuszy, na pewno człowiek uczony, nie możemy powiedzieć, że jakiś prostak, który no nie wiedział, co pisze. Człowiek uczony, pełny Ducha Świętego, wybrany przez Boga, zawsze nauczał, że jest jeden Bóg. Amen. Apostoł nigdy nie nauczał, że jest więcej niż jeden Bóg. Apostoł Paweł znał język hebrajski, aramejski, grekę i tak dalej. Znał język hebrajski, znał Torę, proroków i pisma, czyli cały Tanach. Znał całą tą, to co byśmy powiedzieli, Biblię, którą czytali Żydzi, skrótowo mówiąc. I jego Bóg, którego nauczał, którego przekazał ludziom, to był Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I nikt nie miał wątpliwości, że takiego, a nie innego Boga naucza Paweł. Jednak co Paweł zaczyna mówić o boskości Chrystusa? Zaczyna mówić takie słowa. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tak to tłumaczą z greki w tym przekładzie. W Biblii Tysiąclecia akurat tutaj. Czy jak u nas pisze, nie skorzystał ze sposobności, czy nie upierał się, przepraszam, zachłannie przy tym, aby być równym Bogu w Biblii Warszawskiej. Do czego tutaj zmierzam? Paweł pisze o Jezusie. Paweł mówi o tym, jak o czymś wspaniałym. Podchodzi i mówi, to jest wspaniałe, że Jezus nie upierał się zachłannie. Że Jezus nie upierał się zachłannie, czyli że nie skorzystał ze sposobności, by być równy Bogu. I mówi o tym, jeszcze raz powtarzam, chcę, abyście to usłyszeli. Posłuchajcie mnie uważnie. Jak o czymś jakim? Wspaniałym. Dlaczego chcę to podkreślić? Bo gdybyśmy to próbowali my powiedzieć, wyobraźcie sobie, że ja mówię, Piotrek, jestem taki wspaniały, że nie będę próbował być równy Bogu. Co by Piotrek mi odpowiedział, nie? O biedaku, wiesz co, będziemy się modlić z radą o ciebie. Nikt by mi nie powiedział, naprawdę, Mirek, nie chcesz być równy Bogu? No wspaniały jesteś. Nie! Każdy powiedział, człowieku, o czym ty mówisz? To żadna wspaniałość, to jest pycha. Kim próbujesz być w ogóle? Jak ci to przyszło do głowy? Ale nikt nie mówił tak w wypadku Jezusa. W wypadku Jezusa uznano, to jest niesamowite, co on zrobił. Nie poczytał sobie być równym Bogu, ale przyjął postać sługi. Nikt w wypadku Pana Jezusa nie powie, no przecież normalne chyba, nie? W naszym wypadku każdy by tak powiedział. Nikt z nas by nie brzmiał normalnie, gdyby się szczycił tym, że postanowił, że od jutra nie jest równy Bogu. Powiem wam wielką Bożą prawdę teraz. Możecie sobie ją zapisać. Nie ma jakiegokolwiek atrybutu Pana Boga, którego nie miałby Chrystus. Amen. Wymieńcie, jaki chcecie atrybut Boga, zawsze ma go Jezus. Kiedyś nauczałem na temat atrybuty Boga. Możecie wrócić do tamtej lekcji i zobaczyć. Każdy z nich ma Jezus. Bo w nim mieszka cała pełnia boskości. Paweł pisze też do zboru w Koryncie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I w swoim błogosławieństwie pisze o 3 bocznych osobach. I teraz mamy zgromadzenia, które mówią, że wszelka nauka na temat trójjedynego Boga pochodzi od diabła. Czyli wyszłoby, że apostoł Paweł nie przejął od Chrystusa, tylko nie wiadomo skąd. Szkoda w ogóle w takie myślenie wchodzić, nie ma o czym tutaj myśleć. On tak pisze, wyraźnie pisze o trzech boskich osobach. Widzicie, ostatnio szczególnie czytamy o tym, że nawracają się, jest poruszenie na świecie, nawracają się tysiące ludzi. Ktoś powiedział, że codziennie na kuli ziemskiej nawraca się nieomal 60 tysięcy ludzi. Szczególnie w krajach islamskich, w krajach Ameryki Łacińskiej. Ale również jest wielkie poruszenie w ziemi Izraela. Wielu Żydów się nawraca. Wielu rabinów, jeszcze wielu z nich boi się do tego przyznać, ale zaczyna widzieć, kim jest prawdziwy Mesjasz. Zaczynają to widzieć. I wiecie, rabini, którzy nawracają się dziś i wyznają Jezusa Panem, nie są ludźmi, którzy nie znają Starego Testamentu, uwierzcie mi. Nie są ludźmi, którzy mówią, Biblia, a co to Biblia? Jestem rabinem 40 lat, nie wiem, co to Biblia. Nie, oni wiedzą i nigdy by nie przyjęli żadnej nauki o Jezusie i nigdy by go nie uznali Mesjaszem, gdyby w jakimkolwiek stopniu ktoś im zaczął tłumaczyć, że oprócz Jahwe jest jeszcze jakikolwiek inny Bóg. Nigdy by tego nie przyjęli. Paweł pisał o Żydach bardzo mocne słowa, a mianowicie o Żydach czy Izraelitach, jak wolicie. Napisał tak, Izraelitów, do których należy synostwo, chwała, przymierza i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Rzymian 9, 4, 5. I to pisał o Izraelu. Kościół wierzy, że Bóg jest jeden, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Jezus jest Bogiem i to nie narusza naszej wiary w jedynego Boga. Amen. Nie jest jakimś Bogiem B albo Bogiem C. Nie jest jakimś Bogiem bis. Nie jest jakimś Bogiem 2. Jezus Chrystus to jest 100% Bóg, 100% człowiek, jest 100% Bogiem. On nie narusza w niczym monoteizmu. Jesteśmy monoteistami, wierzymy, że jest jeden Bóg, a nie trzech. I Jezus spokojnie również w Ewangelii Jana przyjmuje słowa Tomasza. Pan mój i Bóg mój. W życiu by tego nie przyjął, gdyby to nie była prawda. Nie wierzę, że Jezus by... A, to taki drobiazg, no Bogiem mnie nazwał, w końcu chłop poruszony, niech mówi, co chce. Nie powiedziałby tak, natychmiast by zareagował. Anioł zareagował natychmiast w objawieniu, kiedy tylko człowiek, pamiętacie księgę objawienia, skłonił się przed aniołem, pierwszą reakcją było, nie było tak, że no pogadamy, później mu powiem, żeby nie klękał. W końcu chłop poruszony, wiecie, poruszył się. Nie, wstań, wstań, wstań. Nawet nie próbuj. Ty jesteś sługą, ja jestem sługą. Proste. Ja jestem pracownikiem, ty jesteś pracownikiem. Bóg jest jeden. Pan mój i Bóg mój. I ten, którego nazywamy czasami niewiernym Tomaszem, tak naprawdę jako pierwszy to powiedział, kiedy zobaczył Jezusa po zmartwychwstaniu w ten sposób. Ten, którego niesłusznie nazwano niewiernym, wiecie, ja się nie dziwię, że był niewierny. Jak wszyscy mu mówią, że Jezus zmartwychwstał, ale zamykają się na 5 spustów. I zachowują, jakby nigdy nie zmartwychwstał. On mówił, nie jestem pewny, czy byście widzieli. A dlaczego? No, pozamykani i wystraszeni siedzicie. A Jezus wszedł, mówi, pokój wam. I drugi raz już był. Pan mój, Bóg mój. Wyznał pierwszy to, co tam ci nie wyznali. Idziemy dalej. Duch Święty teraz. Widzimy, Jezus jest Bogiem. Duch Święty. Gdyby Duch Święty nie był Bogiem, to mamy wielką tragedię. Bo wtedy kogo słuchał Kościół? Są tacy, co mówią, że Duch Święty jest jakąś tam mocą, taki rodzaj wiaterku. Ale Duch Święty mówi o sobie samym i przemawia bezpośrednio do różnych ludzi, jak również wydaje rozkazy Kościołowi. To nie jest coś, co robi moc, to jest coś, co robi osoba. Mamy na przykład napisane, rzekł mu Duch. Oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Czyli kto? Duch, moc, tak? Nie, Bóg. Dzieje 10 to mamy. Albo rzekł Duch Święty, mówi teraz do Kościoła, rzekł kto? Duch Święty, odłączcie mi. I tu mamy to greckie moło, jest osobowe, jest osoba. odłączcie mi, osoba, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ja ich powołałem. Brzmi jak osoba? Czy jak wiaterek? 1 Koryntian 2,11. Mamy informację, że Duch rozdziela swoje nadprzyrodzone dary tak, jak sam chce. Jak chce, bo może chcieć, ponieważ jest Bogiem. Nie jest tu napisane, że Duch Święty rozdziela dary według woli Ojca, co znaczy kogoś innego, że nie jest napisane, że Duch Święty tak jak Ojciec chce i jak Mu Ojciec każe, albo jak Ojciec używa swojej mocy, Duch Święty rozdziela dary tak jak chce. Bogu nie wymknęła się władza nad Kościołem. Bóg, Syn i Duch Święty, to jest Ojciec, Syn i Duch Święty, przepraszam, to jest nasz Bóg. Albo Izajasz w Starym Testamencie mówi, kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go, zadaje pytanie. Wskazując na boskość ducha. I rzekł Piotr, kiedy Ananiasz i Safira okłamali, to kogo okłamali? Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? No ktoś powie, no ale tu jeszcze nie pisze, że to Bóg. Pisze, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Kogo okłamałeś, mówi do niego? Ducha Świętego. Kiedy okłamiesz Ducha Świętego, kogo okłamałeś? Komu skłamałeś? Nie ludziom, lecz Bogu. Ananiasz, zasłysząc te słowa, upadł, wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Mamy dalej. Kończąc powoli nasz czas, chciałem wam to pokazać, w jakiego Boga wierzycie. Jezus nakazał nam, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, a jest to, jeśli tego posłuchamy i zrobimy to, co tu Jezus powiedział i będziemy nauczać i będziemy głosić i będziemy chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo tak powinien być ochrzczony wierzący człowiek. To jest to nasza odpowiedź nie tylko na naśladowanie Jezusa, ale i na Boże pytanie, które w Jezusie możemy wypełnić. Jakie Boże pytanie? Co Bóg pyta? Co martwi? Co jakby jest pragnieniem Bożego serca od wieków. Zostało wypowiedziane prawie 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. W księdze Izajasza, 6 rozdział, 8 werset. Potem słyszał głos Pana mówiącego, Izajasz ma objawienie. Kogo pośle, a kto nam pójdzie? Tedy rzekł, oto ja, poślij mnie. W tłumaczeniu warszawskim tam uciekło to nam, nie ma tego nam. W Biblii Gdańskiej to jest. I w Biblii Czeskiej, wydanie XXI wieku, też to tam jest. Jest w Biblii Tysiąclecia. Kto nam pójdzie? Tak tam jest, kto nam pójdzie. Kogo pośle, kto nam pójdzie? Dlaczego to wszystko jest ważne i jakie ma konsekwencje? Dlaczego uważam, że warto było i ważne jest, bym tego dzisiaj nauczał? Wierząc w Trójce. Wierząc w Trój jedynego Boga, czcimy jednego Boga. Czcimy Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie mamy żadnego problemu z czcią i modlitwą. Wrogowie Kościoła, w liście do cesarza Trajana, Pliniusz pisze, możecie przeczytać, mam list do cesarza Trajana tutaj. Tłumaczenie na język polski. Możecie przeczytać, Pliniusz pisze o pierwszym kościele. To są tłumaczenia po prostu starych dokumentów. To nie jest Słowo Boże, nie zrozumcie mnie źle. Mało tego, niektóre z nich są pisane przez wrogów Kościoła. Ale ciekawie się czyta wrogów Kościoła, bo oni piszą, co robi Kościół. I to są dokumenty historyczne. Z czasów, kiedy pierwszy Kościół działał. I wrogowie Kościoła piszą, jak się zachowuje Kościół. I on tutaj pisze takie słowa, że pierwszy Kościół śpiewa pieśni ku czci Chrystusa jako Boga. Pierwszy Kościół. Później księga, która powstała mniej więcej w tym czasie, kiedy powstaje Nowy Testament, nazywała się Didache, czyli nauczania możemy powiedzieć, prawda? Didache, nauczanie, czyli nauka apostolska, pisma pierwszego kościoła, powstawała mniej więcej w tym czasie, gdy powstawały księgi Nowego Testamentu i mówi się, że nieomal brakowało a uznano by je za jedno z natchnionych pism i byłoby w składzie Nowego Testamentu. Ale nie jest, bo nie jest natchnione. Ale powstało w czasie, kiedy działał, żył pierwszy Kościół. Jest świadectwem jego nauczania. I wiecie, co jest napisane w Didache? Przeczytam wam tłumaczenie na język polski. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób. Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe, chrzcijcie. Powyższe to jest nauczanie na temat chrześcijańskiego życia. Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. W wodzie żywej. Przez zanurzenie w wodzie żywej. Myślę, że pełne zrozumienie Trójcy zawsze nas będzie przerastać. Różne sposoby tłumaczenia tego, jak zrozumieć Trójcę, słyszałem. Wszystkie wymykają się, bo ludzka logika jest niedoskonała. Chyba najdoskonalszy, jaki znam, który również się wymyka, bo nie jest to doskonałe porównanie, to jest porównanie z wodą. Woda, jak wiecie, oznacza się symbolem chemicznym jakim? H2O. I kiedy woda jest w wiaderku, to w wiaderku jest H. Kiedy paruje, to jest? A kiedy jest lodem? Ma trzy różne, jakby tutaj, ja nie wiem nawet jak to powiedzieć, żeby to dobrze powiedzieć, prawda? Bo czym innym jest lód, czym innym jest wiaderko z wodą, prawda? Ciekłą, a czym innym jest para. Jesteście pewni, że to jest co innego, a jednak to samo. To samo, a co innego. Jest różnica, czy wyleje ci na głowę wiaderko z wodą, czy stamtąd wypadnie zamarznięta woda. Jak nie wierzysz, sprawdź. A jednak to samo. Biblia mówi nam o jednym Bogu, ale mówi, że Bogiem tym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I to jest nasza wiara, przyjaciele. Nie wystarczy teraz, że poznaliście prawdę. Trzeba ją praktykować i żyć z nią. Trójca pokazuje nam, że Bóg jest wielki, że jest bliski i że jest potężny w mocy. Kiedy modlę się Ojcze, kiedy chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, kiedy uwielbiam Jezusa, kiedy mogę się modlić w Duchu, kiedy w tym wszystkim zaczynam rozumieć, że Boga nie pojmę, ale że mogę być przez Boga otoczony Jego mocą, Jego nauką, Jego dobrocią, Jego miłością. Mogę być prowadzony i tego wam życzę. Życzę wam, abyście czcili Ojca, Syna i Ducha Świętego. Abyście sobie nigdy tego nie dali zabrać. Aby wam ktoś nie powiedział, że bez Ojca, bez Syna lub bez Ducha Świętego ciągle można żyć świętym i Bożym życiem. Niech Pan was błogosławi. Wstańcie i podziękujmy Mu za wielką, wielką prawdę Słowa Bożego, za Jego dobroć. Panie Jezu, wywyższamy Ciebie. Oddajemy Tobie hołd i chwałę dzisiaj jako Kościół. I chcemy się modlić do Ciebie, stawać przed Tobą i uwielbiać Ciebie za to cudowne objawienie prawdy w Twoim Słowie. O Ojcze, chcemy Ciebie wywyższać dzisiaj. Chcemy Ciebie wywyższać, Synu i Duchu Święty. Dziękuję Tobie, Panie, że to, co niepojęte, w jakiś sposób możemy chociaż powierzchownie zbadać. Ale dziękuję Ci, że kiedy dojdziemy, zobaczymy Cię takim, jakim jesteś. Chwała Tobie i cześć. Amen. 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 I wiecie, chcę, abyśmy się dalej mogli modlić, ale chciałbym, byśmy się mogli modlić, zanim się będziemy oddzielnie modlić, aby tutaj chór wrócił i jeszcze raz nam tą pieśń zaśpiewał, którą śpiewaliście przed chwilą. Proszę was, kochani chórzyści, zaśpiewajcie jeszcze raz tą modlitwę. Boże Ojcze, chcę wywyższać Ciebie dziś. I tak dalej. Pomódlmy się świadomie teraz tą pieśnią. Chodźcie, kochani. Pomódlmy się, poprowadźcie resztę z nas w tym. Widzicie, ja nie byłem pierwszy dziś skazaniem. Wyście to pierwsi dziś powiedzieli. Niech was Pan błogosławi. Potem miejmy chwilę jeszcze czas modlitwy.